Jeden z uczniów w piśmie poszedł do Jezusa i zapytał Go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie, bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, że jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenie i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Miłuję Ciebie, Panie mocy moja. Drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, Pani Marszałek, Panie Przewodniczący, drodzy bracia i siostry z Solidarności i wszyscy obecni na tej mszy świętej. Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam, jak słyszeliśmy przed chwilą, dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga, a drugie miłości człowieka. W Ewangelii czytamy, że Jezus umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. To słowa, które zapisał święty ewangelista. Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują. Pan Jezus, można tak powiedzieć, w ten sposób zaprasza nas do współpracy. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. I dodaje, to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Te słowa padają także i komentarz do tych słów w liście pasterskim Episkopatu Polski, który jest odczytywany dzisiaj we wszystkich świątyniach naszej ojczyzny z racji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Bracia i siostry, to w to przykazanie miłości Boga i bliźniego wpisana jest miłość do własnej ojczyzny. Swoiste ukonkretnienie znajduje ten nakaz w czwartym przykazaniu dekalogu czci ojca swego i matkę swoją. Czci i pamiętaj o ojczyźnie, też i o modlitwie za ojczyznę. Ale musimy właśnie pamiętać, jak to podkreślili polscy biskupi, że dla chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi. To słowa z listu, właściwie z takiego dokumentu, Chrześcijański kształt patriotyzmu, który ukazał się na wiosnę w 2017 roku. Zachęcam do lektury. W tym przywołanym liście, który czytywany jest dzisiaj w całej Polsce, zatytułowanym Wymodlona i wywalczona, biskupi napisali, to jest ważne w kontekście dzisiaj peregrynacji tego obrazu i tej wdzięczności za tamten czas, lat 80. piszą tak, że wyjątkowy przykład tak pojętej miłości pozostawili nam nasi przodkowie. Życiową postawą potwierdzili, że droga do odzyskania przez naród polski swego niepodległego i suwerennego państwa wiodła nie tylko poprzez walkę zbrojną, starania polityczne, dyplomatyczne i pracę kilku pokoleń Polaków, ale przede wszystkim przez miłość do Boga i bliźniego, wytrwałą wiarę oraz modlitwę. Miłość do Boga, do drugiego człowieka, przez wytrwałą wiarę i modlitwę. To dlatego 100 lat temu za sprawą Bożej opatrzności i dzięki poświęceniu całego narodu odrodziła się niepodległa Polska. Nasi pradziadkowie i prababcie, ojcowie i matki, krewni radowali się rodzącą wolnością. Później opowiadali młodemu pokoleniu o tej wolności, rodzącej się wolności i budowali z wielkim mozołem i trudem wolną i niepodległą Polskę. Najpierw w sercu i umyśle, w szkole, na studiach, ale i na modlitwie przed tabernakulum. Bracia i siostry, my nie wiemy, co znaczy nie znaleźć Polski na mapie Europy, a oni wiedzieli i dlatego tak ją pokochali. Ale nasze czasy, to znaczy czasy moje, mojego pokolenia, bo dla dzieci to już jest historia, ale warto, żeby ją poznali. Nasze czasy są podobne do tamtych. My też byliśmy świadkami narodzin wolności i wyzwolenia z kajdan komunizmu. Wielu brało udział w strajkach, było internowanych, stawianych przed kolegiami i sądami. Jakże w wielu domach były rewizje. Pewnie wielu z was jest dzisiaj też i na tej mszy świętej. Warto wspomnieć też i tamten czas, bo przecież wówczas płakaliśmy też nad zabitymi. Męczennikiem tego okresu nieprawości jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. Rodzi się takie pytanie. Warto, żebyśmy my, kapłani i wychowawcy, postawili. Czy nasza dzisiejsza młodzież wie, że uczciwym, prawym ludziom, Polakom, chodziło też w latach 80. o wolność ojczyzny, o wolność zniewolonego umysłu Polaka, o wolność Polski, a nie o wolność wyjazdu za granicę bez paszportu, za pieniędzmi lub przygodą. W tym odrodzeniu naszej ojczyzny, jak zawsze, ważną rolę odegrała Matka Boża. Na tę rolę wskazywał, witając Matkę Bożą w tym obrazie Solidarności, Matki Bożej Solidarności, ksiądz Pałat Józef. Ale warto może przywołać jeszcze krótki fragment z tego listu, który dzisiaj wybrzmiewa w polskich świątyniach, mówiący o tej roli Matki Bożej. To dlatego Solidarność tak pokochała też Matkę Bożą. Bo wiedziała, że ludzie Solidarności wiedzieli, jaką rolę odgrywała Matka Boża w historii. Biskupi przywołują to. Pan Bóg objawiał swą łaskę narodowi polskiemu, kierując do niego przesłanie przez Najświętszą Maryję Pannę. I tutaj odwołują się do objawień w Gietrzwałdzie w 1877 roku. Matka Boża niepokalanie poczęta wzywała do zerwania z nałogami, zachęcała do przemiany życia i codziennego odmawiania różańca w intencji wolności Kościoła na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, co łączono z modlitwą o niepodległą Polskę. Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska i Pacławska oraz inne sanktuaria gromadziły rzesze pielgrzymów ze wszystkich zaborów, rozbrzmiewały polskimi pieśniami i modlitwą ze stale obecnymi w nich akcentami patriotycznymi integrując duchową wspólnotę narodową. Polacy to wiedzieli, wrażliwi Polacy wiedzieli o tym. Dlatego Matka Boża towarzyszyła też solidarnym ludziom, którzy modlili się na różańcu, odmawiali litanie, śpiewali godzinki w 1956 roku w Poznaniu. Te daty są tutaj na tym obrazie. W 1970 roku na Wybrzeżu, gdzie wielu też zginęło za wolność. Modlono się do Matki Bożej, do Pana Boga za jej wstawiennictwem w 1976 roku w Radomiu, gdy robotnicy upominali się o godną płacę i pracę, by nimi nie poniewierano, by nie wyniszczano polskich rodzin wysokimi cenami artykułów. No i w końcu obraz Matki Bożej zawisł na bramie stoczni i w wielu zakładach pracy, tam gdzie strajkowali polscy robotnicy, rolnicy, inteligenci, studenci, gdzie tą modlitwą do Matki Bożej byli wspierani przez cały naród. Wtedy, gdy rodziła się Solidarność i w 1983, w czasie stanu wojennego. Drodzy bracia i siostry, znamy już historię tego obrazu, została tutaj przybliżona. Dzisiaj dziękujmy Panu Bogu, że właśnie w tej atmosferze świętowania stulecia odzyskania niepodległości modlimy się tu w sanktuarium Andrzeja Boboli, świętego Andrzeja Boboli, za wstawiennictwem Matki Bożej w intencji naszej ojczyzny, w intencji rodzin, także w intencji wszystkich ludzi Solidarności. I niech nam towarzyszy takich pięć intencji. Po pierwsze, podziękujmy Panu Bogu za niepodległość, która była wywalczona przed 100 laty, ale i za tą wolność odzyskaną bez przemocy, bez przelewu krwi, dzięki Kościołowi i Solidarności. Dzięki ludziom, którzy kochają Polskę. A zatem w tej pierwszej intencji podziękujmy nade wszystko za ludzi Solidarności. Tej ludzi prawdziwej Solidarności. Tej, którzy nigdy nie sprzeniewierzyli się solidarnościowym ideałom, którzy czasami klepią biedę dzisiaj, ale pozostali wierni do końca. Tej solidarności, którą uosabia miłość do Pana Boga i do drugiego człowieka. Bracia i siostry, po drugie, musimy sobie uświadomić dzisiaj jedną rzecz, że kultura chrześcijańska, która emanuje z tego obrazu, to jest inna jakość życia. Inna. Wiecie dlaczego? Bo ojcowie i matki naszych komunistów i kolaborantów sowieckich w większości chodzili do kościołów i modlili się za synów i córki. Kościół od zarania rósł razem z narodem, cieszył się z narodem i cierpiał z narodem. Przykładem jest właśnie święty Andrzej Bobola, męczennicy II wojny światowej, męczennicy komunizmu, ksiądz Findysz, błogosławiony, ksiądz Jerzy Popiełuszko, kardynał Wyszyński, święty Jan Paweł II. Kiedy naród tracił suwerenność, to Kościół zachował ją w swoim sercu. Kiedy naród nie mógł mówić swoim głosem, Kościół przemawiał za niego. I tak było wtedy też. Przemawiał za robotników, chłopów, inteligencję. Popatrzmy. Kościół nosi w swojej pamięci i w swoim sercu wszystkie dzieci. W Kościele wszyscy żyją. Może dlatego my, Polacy, staliśmy się przewodnikami pochodu wolności z komunistycznej niewoli. Dlatego pozostańmy wierni z pomocą Matki Bożej, by nie wrócić pod niewolę materializmu, a ten materializm grozi zjednoczonej Europie. Po trzecie, gdy mówimy o wierności Panu Bogu i Kościołowi, a przez to Ojczyźnie, bo o tę wierność dzisiaj też chcemy prosić z pomocą Matki Najświętszej, to musimy wspomnieć kapłana niezłomnego, księdza Jerzego Popiełuszkę. Zginął, został zamordowany 34 lata temu. Jego testament jest bardzo bogaty dla nas żyjących teraz na polskiej ziemi. Ale ja chcę sparafrazować fragment tego testamentu. On brzmi tak dzisiaj. W czasie, gdy depcze się z premedytacją autorytet kapłanów, budowa polskiego domu nie może się obyć bez obecności kapłana. Kapłana z wioski i miasta, kapłana wykształconego i prostego, kapłana w szkole, przy ołtarzu, na szlaku turystycznym i na plebanii. Kapłana prostego, towarzyszącego stale ludziom, w doli i niedoli, kapłana mądrego Ewangelią. Kapłani są mocni i słabi, jak my wszyscy. Są pokaleczeni i ubiczowani nieraz słabością własną i drugich, ale mają serce. Drodzy bracia i siostry, zapamiętajcie to sobie w kontekście pewnego klimatu, który został rozpętany od paru tygodni, ale mają serce. To nie jest prawda, że szkodzą Polsce. Tak mówią wrogowie Polski. Kapłani są potrzebni do budowy polskiego domu. W ten piękny dzień, gdy oddajemy hołd Matce Bożej Solidarności, upominam się, wspominając księdza Jerzego i wielu bohaterskich kapłanów, o prawdę posługi kapłańskiej, ponieważ tego domaga się dzisiaj elementarna ludzka uczciwość. Po czwarte, Matka Boża mówi nam dzisiaj tak: wyryjcie głęboko w swoich sercach i umysłach. Też jeszcze jedną prawdę. Wyryjcie ją w duszy, aby nawet po przebudzeniu powiedzieć, że Pan Bóg nie przeszkadza ludziom w sprawowaniu władzy. Musimy wiedzieć, że wiara nie przeszkadza w sprawowaniu władzy, że Kościół nie przeszkadza w sprawowaniu władzy, że ludzie Kościoła, świeccy i duchowni, nie przeszkadzają w sprawowaniu władzy. Kościół służy społeczeństwu, służy polskiej kulturze, a wiara i kultura to fundamenty życia człowieka. Jeśli to zrozumiemy, to zbawimy siebie sami, a tutaj na ziemi będziemy wychowywać dzieci i młodzież patriotycznie. I w końcu Matka Boża uczy nas również rozważać w sercu, głęboko w sercu, najważniejsze sprawy, te osobiste. Pomyślmy, ile razy prosiliśmy Matkę Bożą w różnych intencjach. Sprawy rodzinne. Jakże często całymi rodzinami modlimy się o zdrowie, o Boże błogosławieństwo, o szczęśliwe życie rodzinne. Ale Matka Boża też uczy rozważać w sercu sprawy narodu i państwa polskiego. Bracia i siostry, w sercu, bo w sercu rodzi się pokora w podejściu do życia i ludzi. Dlatego dzisiaj ufamy, że wszystkie te sprawy pójdą w naszej Ojczyźnie w dobrym kierunku, ale musimy się modlić w intencji tych ludzi, którzy sprawują władzę. Oni potrzebują naszej modlitwy. Musimy się modlić, bo każdy polityk musi się uczyć pokory. W sprawowaniu władzy potrzebna jest mądrość, decyzyjność, odpowiedzialność. Potrzebne są kompetencje, ale nade wszystko potrzebna jest pokora i potrzebne jest człowieczeństwo, czyli wrażliwość na tych najbardziej potrzebujących. Człowiek pokorny dostrzeże tych najbardziej potrzebujących. Natomiast butność, arogancja, pycha prowadzi zawsze do degradacji człowieczeństwa i zepsucia. Cierpi na tym zwykły człowiek, cierpi rodzina i ojczyzna. A pokora wyzwala chęć do ciężkiej pracy dla ojczyzny, gotowość do poświęceń. Dlatego módlmy się o łaskę pokory dla dzisiaj rządzących, o światło Ducha Świętego też i o wrażliwość. I z nadzieją patrzmy w przyszłość, z nadzieją na uczciwą też i coraz bardziej sprawiedliwą Polskę. Myślę, że wiele spraw idzie w dobrym kierunku i trzeba Pana Boga prosić, by dalej błogosławił naszej ojczyźnie. Ale też pomódlmy się za ludzi zepsutych, o nawrócenie, o to, żeby uklękli przed najświętszym Bogiem i zrobili sobie też dobry rachunek sumienia. Matko Królowo Polski, Maryjo, módl się za nami. Amen.